here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Hello. Hello.
Hello. Langston and Galloway, Travis World, in Anthony Ailey, the New York Knicks, Summer League is for real, man, they are for real.
Jeszcze zabrakło tylko w tym wszystkim Nega? Nega? Wiesz co, dotarło do mnie. No tak, Travis World jest czarnuchem.
Langston Galloway, to są drugim Insanity, is on fire, really? Guy from the D-League is coming to the Knicks and he's woo-ha!
Nie... Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne rzeczy robił Travis Ware w tym meczu. To tyle powiem. Co za akcje, co za rzuty, co za w ogóle wejścia.
Dirk, nowy Dirk.
Napisałem o nim Dirk z Westchester. Czy może zostać? Może zostać, bo...
Może zostać, biorę w ciemno. Słuchaj, ten chłopak...
Mam razem bliźniaka, więc jest ich dwóch.
Prawda? Jest ich dwóch, więc może tam się coś dzieje między nimi.
Jest drugi do wyjęcia.
Jest drugi do wyjęcia. Natomiast on jakby walczy o gwarantowanie kontraktu do końca sezonu. Jak wiemy, ten termin jest do 10 stycznia. No i jestem ciekaw, czy Nowy Jork go... czy go zostawi.
No, Knicks ostatnio pozyskali 3 graczy, tak, w tej wymianie. Wszystkich zwolnili, tak?
Obcięli im głowy.
Lance Thomas i dwóch ich, Alex Kirk. Alex Kirk jest wolnym agentem. Możesz go podpisać. Tarika Blacka mogłeś przejąć z waivers. Aleksa Kirka wciąż możesz. Możesz przejąć z waivers. Czy przejmiesz Aleksa Kirka z waivers?
He is waiting.
Jest to do zrobienia. Więc oni chyba nie zwolnią, bo już nie będą mieli graczy. Jakby zwolnili Travisa Ware'a. Och, co to za protesty by były przed MSG. Ludzie wyszliby na ulicę. Chcemy brata, wiesz. To by było najniższe. Najniższa kara.
Skończyć jak w tym miasteczku, gdzie postrzelili tego złodzieja.
Czy nie było ci smutno, że Reggie Miller komentował mecz Nowego Jorku?
Nie jest nigdy smutno. Nie, bo wiesz co, opowiedział ciekawą historię, że był o włos od bycia graczem nowojorskich Knicks.
Wyglądałem
ale niestety ówczesny GM podpisał kontrakt z Alanem Houstonem i to spowodowało, że Reggie Miller nie zdecydował się na podpisanie kontraktu z Knicksami.
Który to był rok?
Reggie Miller nawet nie bardzo wiedział, kto był wtedy GM-em, więc nie jestem pewien, czy ta informacja jest. Nie jest tylko taką pewną kurtuazyjną wycieczką.
A to był ten duży kontrakt Alana Houstona w 2000 roku?
Chyba tak,
ten moment. Faktycznie.
Chyba nie wcześniej.
Chyba, że wcześniej, nie?
Chyba nie wcześniej.
Nie wcześniej, wcześniej to był Indiana Reggie. Potem był też Indiana Reggie weteran. Ej, już nie pamiętam, to długo grał Reggie Miller w koszykówkę. Tyle pamiętam.
17
Tyle
lat.
Pamiętam. Oglądałem ostatnio duże fragmenty finału z 99 roku. Spurs. Z Knicks, żeby sobie przypomnieć, jak dobry był Tim Duncan. I co ciekawe, gdy Knicks zagrali pierwszy mecz u siebie, wtedy Marcus Camby wszedł do piątki. I jak była prezentacja przedmeczowa, i tak sobie patrzę, oglądam tą prezentację, wychodzi Charlie Ward, dostał taką owację, mówię, za co? Za co, Charlie Ward, dostajesz tak ogromną owację, jakby się pomnik chcieli brawami postawić. Wiesz, kto był ostatni? Marcus Camby został ostatni zaprezentowany. Nie Latrell Sprewell, nie Alan Houston, Marcus Camby. I oglądałem to i to był rok 99 i Knicks mieli taką prezentację wideo i pomyślałem sobie, jaką my długą drogę przeszliśmy w tych efektach wideo. Mówię, naprawdę to było 15 lat temu Atari.
Tylko.
Nie wyglądało to dobrze, natomiast
świetnie. A wtedy po prostu robiłeś pod siebie, no. Jak to widziałeś.
Trochę tak.
Ciekawe, kiedy tą prezentację trójwymiarową Cleveland będziesz mówił. Ale jak mógłbym się tym jarać?
Ja nie widziałem tej prezentacji, poczekaj. Widziałem na początku sezonu prezentację Cleveland. Aha, ta na parkiecie, tak?
Na parkiecie, to taka. Aha, tam rozpadającymi się tymi wyrastającymi zwierzętami z lasu. Takie fantastyczne rzeczy.
Tak? Pokazują, że takie brzydkie miasto jest. Nie.
To ja wiem, to szczerze mówiąc, takich są rzeczy, które oczywiście się starzeją, tak? Są filmy, których dzisiaj już się nie da obejrzeć, a jeszcze 20 lat temu miałeś mokre ręce. Na przykład, nie da się dzisiaj obejrzeć Bliskie spotkania trzeciego stopnia?
Nie da się, bo ja nie oglądałem, więc nie.
Dobrze. Natomiast są filmy, które mają już dzisiaj po 40 lat, i jak je oglądasz, to ciągle jest... I jak oglądasz pierwszą część Gwiezdnych Wojen, jak jest najazd tego krążownika, czy niszczyciela Imperium, to za każdym razem po prostu myślisz sobie, Jesus.
Rozumiem, to jest chyba jedyna rzecz z Gwiezdnych Wojen, jaką znam. W sensie scena, jaką kojarzę, jest to scena, jak robią najazd na ten ogromny... Ogromny pojazd.
To się w ogóle nie zresztą. To ciągle robi gigantyczne wrażenie.
I ta muzyka. Czy możesz ją?
Czy mogę ją?
No, czy możesz.
Nie, bo tam nie, to nie jest Marching Band.
To nie to? A, dobrze.
Nie, to jest. Nie potrafię.
Czy możesz zagwizdać tą muzykę? Kto jest najlepszym koszykarzem NBA w gwizdaniu?
Kto jest najlepszym koszykarzem NBA?
W gwizdaniu. To uważa siebie za najlepiej gwiżdżącego koszkarza NBA.
Ronnie Turia?
To jest zagadka.
Ale to jest na to jakaś odpowiedź?
Jest na to jakaś odpowiedź.
Trivia.
Kto?
Poranna trivia,
tak. Piątkowa trivia. Jeszcze były dwa mecze tej nocy. Widziałeś coś z tego.
Widziałem, że Gerald Henderson jest on fire, man.
On zawsze gra dobrze z Toronto. Tak mi się wydaje, że on zawsze gra dobrze z Toronto.
Ma jakieś...
Miał świetny mecz z Henderson. I wczoraj też miał dobry mecz z Nowym Orleanem. Ale Kemba Walker jest bogiem. Pisałem ci wczoraj.
Jest najbardziej gorącym zawodnikiem ostatnich 2 tygodni.
Najgorętszy zawodnik konferencji wschodniej w tym roku. W 2015 roku, w tym tygodniu, tak?
Serio? W 2015,
okay. Są 4 mecze, 30,8 punktów na mecz. Wszystkich niszczy. Kemba naprawdę gra fantastycznie.
Przypomnij, jaki jest bilansik? Ostatnich 4 spotkań?
4-0, mój drogi, 4-0. Ja się wczoraj się pomyliłem. Pisałem Flesza i napisałem o Hornets Bobcats. W sensie napisałem po prostu Cats. I tak dopiero się później zreflektowałem. Mówię, tak po prostu napisałem Cats. A przecież ja nie lubię tego, że zmienili nazwę na Hornets. Dlaczego w ogóle Cats? Ja miałem ich hejtować. Ale nie mogę ich hejtować. Patrzę na ten team i to jest ten team z zeszłego roku. Bez Ala Jeffersona. Więc mówię, nie ma Lensa Stevensona. Nie ma Cody'ego Zellera, nawet ostatniej nocy nie było. Który z ławki grał wtedy. Mówię, tak. Mówię, Shannon Bobcats. Mówię, Kemba Walker. Hej. Mówię, wrócili. Jak miło. Jak fajnie.
Playoffy?
Jeszcze raz, czy playoffy? Playoffy są zajęte. Detroit jest w playoffach. Nie, ale to jest ciekawa dyskusja tutaj się robi, czy w ogóle to jest dyskusja, czy to w ogóle będą emocje, czy Indiana, czy Charlotte, czy Detroit, czy Miami, czy Brooklyn. Kto zrobi
playoffy na wschodzie?
Nie, no fajnie
jest, to się zrobiło troszeczkę taki ten hype na wschodzie. Wow.
Tak, bo Charlotte wygrało 4 mecze z rzędu, Detroit wygrało 7 meczów z rzędu, Indiana wygrała 6 z 10 ostatnich. Miami może się to zacząć denerwować?
Co się dzieje z tym Miami?
Musimy uciec z tego miejsca. Naprawdę. Nie wiem, czy chcemy rozmawiać.
Nie chcesz opowiadać, dlaczego Luol Deng jest
Nie wiem, czy chcemy o tym rozmawiać.
Nie ma wartości dodanej?
Dlaczego nie ma? Jak?
A ma?
W tym sezonie nie.
No potencjalnie mają 3 All-Starów, tak?
Dwóch?
4?
Dwóch?
Roel Zenk też był All-Starem.
Aha, no tak. Danny Granger też był All-Starem.
Dobra, 4.
No dobrze.
I co?
Nie mają centra.
To wszystko przez brak centra?
Nie mają obrony.
Obrony
w Miami Heat. No, rozmawiamy się o Miami Heat. Nie chcę mi się o nich rozmawiać. Nie lubię ich oglądać nawet.
Dobrze, porozmawiajmy o głównym menadżerze Cleveland Cavaliers, LeBronie Jamesie.
Nie mówiliśmy ostatnio o tym?
Nie, rozmawialiśmy wczoraj chwilę, ale porozmawiajmy teraz przy ludziach.
No to rozmawiaj. Mów, zacznij. Co chcesz powiedzieć?
Nie, no tak zastanawialiśmy się, czy tak naprawdę kontuzja LeBrona Jamesa nie jest podyktowana tym, że teraz musi usiąść przy stole z panem Griffinem i wytłumaczyć mu, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby zespół poszedł w górę, żeby podciągnąć tę robotę.
Oglądałem wczoraj konferencję prasową LeBrona Jamesa. To był wywiad, którego udzielił na obiektach Cleveland nie wczoraj, przedwczoraj, przed meczem. I on został zapytany o tych nowych zawodników. I mówił tam o Imanie Szampercie, o J.R.U. Smithie. Wiedział, że J.R. Smith zagrał dokładnie 51 meczów w playoffach. W sensie wiedział to. Miał tą liczbę w głowie. Tak, ktoś mu napisał, coś podsunął mu kartkę.
Nie jest dużo, tak?
Czy coś. Nie wiem, czy to dużo. Karim Abdul-Jabbar przyjdzie i powie, co to jest, 51 meczów w playoffach.
Co to jest? Ja rozegrałem w jednym
sezonie. To był długi sezon. Ciężkie mecze. 6 rund. Ale i tak, jakoś mówił i tak nagle tam gdzieś powiedział, że Timofey Mozgov, ale on jeszcze nie wiadomo, czy jest. On prawdopodobnie już jest. Coś takiego mówił. I też tak zaczął o tym opowiadać. Mówił o Mozgowie, że przecież David Blatt był trenerem Timofeja Mozgowa. Przypomniał taką koneksję tutaj przecież w reprezentacji Rosji. Tak.
Ale tam był naprawdę przygotowany.
Tak, więc dużo rzeczy wiedział. I tak się zastanawiałem, czy ściemnia, czy on to po prostu tak, wiesz, że tam management robi tam swoje, bla, 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 bla. Ja jestem absolutnie przekonany, że oni skonsultowali się z LeBronem, to raz, a dwa. To nie tyle, że to były jakieś pomysły LeBrona Jamesa, czy mamy zrobić te wymiany, czy taką wymianę, chociaż może ten pomysł z New York Knicks, kto wie, być może, tak, bo to, żeby Timofeja Mozgowa sprowadzić, to już wiedzieliśmy od 2 miesięcy była ta plotka, tak. Na pewno się z nim konsultowali przy robieniu tych wymian, tak, no, zupełnie poważnie, w sensie musieli się go spytać, tak, czy mamy to zrobić, czy mamy tak zrobić. Jeśli on powiedział tak, to pewnie miało to ogromne znaczenie. Jeśli powiedział tak, gdyby powiedział nie, pewnie nie.
Ale to znaczy, że przekreślił tak naprawdę Diona Waitersa.
To znaczy, że przekreślił Diona Waitersa, ale myślę, że chyba nie, kibice Cleveland nie powinni być źli na to, że tak zrobił, pozyskując w zamian za Waitersa i pick w drafcie 3 graczy, którzy powinni grać w rotacji. Jeszcze mają szansę się jakoś przydać w Nowym Jorku. Ale ja się cieszę, wiesz, to cieszę się z tego, że nie będziemy już musieli dłużej się zastanawiać nad tym, jakiego centra Cleveland sprowadzić, tylko oni zaczną niedługo grać w kosza razem.
Ale to jest tylko 34 obrońca obręczy, to nie za mało, nie lepszy gruby kuchy.
Tak, ale to nie jest tak nisko, 34 obrońca obręczy, jak na skalę całej NBA, w sensie...
No tak, ale powiedzmy to sobie, że tak, ja Thomas nisko. Nie broni obręczy.
Ale to nie jest tak nisko, wiesz, on sezon temu miał 47%, tak? W tym sezonie ma 49%. To jest ten wyższy poziom. 2 sezony z rzędu poniżej 50% to jest ten wyższy poziom. To nie jest tak nisko. To nie jest ekstra klasa, wiesz, 43%, 2%, 40%. Oczywiście, że nie. Ale to nie jest tak nisko. To wciąż jest lepiej niż Marcin Gortat. Nie wiem, czy w tym sezonie. Na pewno lepiej niż w poprzednim sezonie było. Marcin miał chyba 50%, 51%, tak? Wolę Mozgowa niż Kufosa w tym teamie. Tak. Z tych wszystkich centrów, jakich oni mogli faktycznie pozyskać, którzy gdzieś tam się przejawiali, pojawiały się nazwisko, to jest najlepszy wybór Timofej Mozgow. Natomiast myślisz, że ludzie będą się bać Timofeja Mozgowa?
No ja się go boję.
I'm not so sure, więc nie wiem. Na pewno im pomoże, bo to będzie, wiesz, będą mieli kogoś normalnego na tej pozycji. W sensie ta pozycja odchodzi do Lamusa trochę, ale będą mieli kogoś, kto będzie mógł grać
w 25 minut. Nie, ale sprint protection jest ciągle ważny. Co najlepiej pokazuje, bo przykład, jak powiedziałeś, Miami. Przykład Nowego Jorku jest równie, powiedziałbym, obrazowy.
No tak, jak wiesz, ale taki Isaiah Thomas we mnie pomyślał, wiesz, od razu, ile meczów Timofey Mozgov zagrał w playoffach? Kilka miał, a to były jakieś minuty z ławki. Tak. Co on takiego zrobić? Czy on jest doświadczony, czy on jest obity w bojach, żeby grać potem, wiesz, w playoffach, po 20-25 kozackich minut w playoffach? A takie wątpliwości, wiesz. Bo wyjdzie na front kod Chicago i o.
I co? No i się spali.
No, nie. Tak sobie wczoraj pomyślałem, wiesz co, że tak, że, kurczę, jakby nie patrzysz, to Cleveland jest w tym sezonie z Chicago 1-0 i byli w back-to-backu. I wygrali na wyjeździe.
Patrz, o to Cleveland do końca.
Nie, ale taka myśl,
bo David... Nie.
No jasne, no, mój Boże, to jest akurat łatwe walczyć o Cleveland, bo oni są najbardziej utalentowanym teamem teraz na wschodzie. Więc to nie jest ciężkie walczyć o Cleveland. I David Griffin też za.
Ale talent, jak się okazuje, nie przynosi zwycięstw.
No tak, nie przynosi zwycięstw talent. Niestety w tej lidze trzeba mieć dobrego trenera przede wszystkim, żeby no, wygrywać mecze. Takiego jak Steve Kerr.
To po pierwsze.
Nie, ale wiesz co? David Griffin też zauważył faktem, że oni wszystkimi tymi drużynami, które są ponad nimi, wygrali w tym sezonie. Czy wygrali z Waszyngtonem? Chciałem go sprawdzić właśnie. Czy wygrali z Waszyngtonem, tak? Dwa mecze grali, raz wygrali. Tak?
Jeden przegrali, jeden wygrali.
Jeden wygrali, tak.
Więc w takim back-to-backu byli.
Tak, więc z każdą z tych drużyn wygrali. Więc to też nie jest tak, że oni są nie wiadomo jaki, są, wiesz, 0-8 z tymi teamami. Wiesz, faktem, że ostatnio po prostu nie mogą wygrać. Ale nie
ostatnio grają, są co, 6-6?
Ale nie grają w pełnym składzie. No mój Boże, grają bez LeBrona. Co mają mówić? Co chcesz usłyszeć ode mnie o Cleveland Cavaliers? Zacząłem się zastanawiać, jak będzie wyglądała mina LeBrona Jamesa, kiedy przegra finały z Dionem Waitersem. No tak może być. Nie wiem, mój drogi, jakie są twoje myśli na temat Cleveland, w których nie gra LeBron James?
Bardzo przeciętny film.
Tak. No dobrze.
Znaczy dwóch zawodników, ale brakuje po prostu jakiejś głębi tego zespołu. Tak naprawdę. Nie wiem, może przyjść J.R. Smitha. I Mana Shumperta jako obrońcy obwodu. Ktoś drgnie. Ale wątpię.
Ja nie wątpię. Ja myślę, że Shumpert, jeśli będzie zdrowy, to zrobi różnicę dla nich. Jeśli Mozgov będzie zdrowy, zrobi różnicę dla nich. J.R. Smith jest akurat chyba trzecim graczem z tych wszystkich, którzy mnie jakoś interesują.
Tak, tylko wiesz, to pytanie, ile oni potrzebują czasu, żeby wejść w jakiś taki, wiesz, contender mode. Co się uda zrobić jeszcze w tym sezonie.
Matthew Dellavedova jest już w contender mode od początku sezonu. Miałem myśl, że Matthew Dellavedova będzie jeszcze lepszy z każdym sezonem, że on się rozwinie w gracza, który będzie jak mini Steve Nash. To jest moja myśl. Matthew Dellavedova. Bardzo go lubię. Niekoniecznie to stanie się w Cleveland. Wiesz co? Nie wiem. No mój Boże, no czy to jeszcze trochę potrwa? Oni są rozbici teraz przez kontuzję, tak? Więc jak mamy ich oceniać? Kiedy oni się zbiorą razem, to potrwa, tak? Bo LeBron jeszcze tydzień chce wolnego. I Iman Shumpert dopiero po dwóch tygodniach, tak? On ma dislocated shoulder.
Nie, on już tam gra.
I dopiero, ale dopiero nawet... po dwóch tygodniach ma być ewaluowany Shumpert.
Dopiero?
Tak. Przynajmniej tak przeczytałem wczoraj. Może się już zmieniło, może ozdrowią nagle po przejściu do Cleveland. Więc to jeszcze trzeba będzie tak dwa tygodnie poczekać, aż oni się zbiorą razem i będą grali minimum dwa tygodnie razem. To będzie kolejne czekanie na to, ale Mozgov już będzie grał teraz.
No to poczekamy jeszcze dwa tygodnie. Zobaczymy, no. Jest to z pewnością najbardziej... No, top 3 rozczarowujących rzeczy tego sezonu.
Top 3 rozczarowujących rzeczy tego sezonu. Co jest w tym top 3?
No, to jest top 3.
Ale to są osobiste rozczarowania? Przy rysowaniu ogólnym. Aha, osobiste. Oczywiście, Cleveland Cavaliers u mnie. Osobiste rozczarowania. Ja myślałem o kimś, że będzie dużo lepszy niż jest. Knicks myślałem, że będą lepsi. Teraz są już żartem. I
podpowiem ci. Mogę ci podpowiedzieć?
Miami myślałem, że będzie lepsze też. A jest gorsze.
Ja myślałem, że to jest Clippers, myślałem, że będą lepsze. Że będą lepsi.
Tak, ale oni nadal mają 24-12 bilans. W sensie wygrali 2/3 meczów, tak, więc to jest 67% zwycięstw, więc jakoś tak ciężko mi traktować.
No, dobrze, ale jest, no typowałeś ich do takiego, do takiej miazgi.
Tak, ale sezon się jeszcze nie skończył, tak? Oni nie są zdrowi na ławce, więc zobaczymy, co z tym zrobią. A pierwsza piątka nadal gra świetnie, więc nie jest jakieś rozczarowanie. Clippers dla mnie duże. A dla ciebie? Top 3 rozczarowania.
Dla mnie na pewno Cleveland, na pewno Miami.
Czyli no, mimo wszystko, bo ty też typowałeś Cleveland na duży wynik.
Ja typowałem Miami na nawet
ale Cleveland,
top 3.
Cleveland typowałeś też na dużo zwycięstw, nie tak dużo jak ja, ale
nie tak
55
dużo, ale,
55, 4, tak?
51, 2.
Nie, mój drogi, mam więcej, 53.
Nie.
43? Dobrze. Miami, to fakt, 2.
Miami myślałem, że jest
ten, Knicks, bo Knicks też mieli wygrać więcej meczów.
No, mieli wygrać, ale moim zdaniem Clippers, ty mnie tak nakręciłeś na to Clippers, to się tak, wiesz.
Znaczy to moja wina jest jeszcze, tak? No okej. Okay.
Dobrze, a top że tak powiem, zaskoczeń pozytywnych?
San Antonio Spurs są trochę też rozczarowaniem, trochę.
Nie będzie playoff.
Trochę. Nie będzie playoffu. Playoff San Antonio. Pozytywne rozczarowania.
Pozytywne zaskoczenia.
Golden State Warriors, raz.
Tak.
Waszyngton, dwa.
Aha.
Myślałem, że Waszyngton będzie gorszy. Myślałem, że Randy Whitman straci pracę. Swoją drogą mógłby stracić pracę. I pozytywne Houston. Na pewno Houston.
To u mnie tak. Pozytywnie rzeczywiście Golden State.
I Portland. Portland jest pozytywnie. Portland musi być w trójce. Tak. Bo mimo tego...
Milwaukee jest w trójce.
Bez Robina Lopeza, bez Batuma zdrowego przez miesiąc. Milwaukee. O tych pozytywnych rozczarowaniach łatwiej mówić.
Nie, na Houston ja nie byłem tak sceptyczny jak ty.
No tak, ale mój drogi, to jest 70% zwycięstw. Nie wiem, czy to jest 25-11. W sensie oni idą na wygranie 55 meczów.
Nie, no Maciek, Atlanta jest przez top 3 na pewno.
Ciebie?
Dla mnie Atlanta, no tak. Znaczy, tak spodziewałem się, ale mimo wszystko nie wierzyłem, że to jest.
A ja się cały czas zastanawiam, jakie to w ogóle ma przełożenie na playoffy, to że Atlanta jest dobra i że Houston jest okej.
Zobaczy, że Stig będzie w rozmowie o MVP tego sezonu.
San Antonio Spurs nie wejdą do playoffów i Jeff Teague będzie... Ja mam weekend, mój drogi, a ty mi takie rzeczy serwujesz. Jeff Teague będzie...
Nie, ale sensuje, że się pojawi, będzie taki... Hej, Jeff Teague, może on...
Może tak być. Nie wiem. Jest jakiś taki moment sezonu, że nie chce mi się za bardzo o NBA rozmawiać. W sensie dzieje się...
Już?
Tak. Znaczy nie już, nie dlatego, że nie jestem zainteresowany, tylko mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, to jest styczeń, zresztą styczeń jak co roku, że zespoły muszą grać po prostu swoje mecze, pieniądze muszą być zarobione, hot dogi muszą zostać sprzedane.
Znaczy to jest jeszcze telefon.
Co ja bym chciał? Nie, mi nie przeszkadza to. Ja oglądam te mecze z zaciekawieniem. Tylko, że jeśli chodzi o jakąś taką ewaluację tego na potrzeby playoffów, tak?
Jest właściwie połowa sezonu, więc tak pierwsza ewaluacja.
Istnieje ryzyko takie, że można się teraz chwycić jakiejś myśli i jechać na niej. W sensie chwycić się Atlanty i powiedzieć, że Atlanta... Pamiętasz, jak mówiłeś, że Toronto jest mega fajne, w chuj zajebiste?
No, ale jest, straci mi. Zbyt, mówi się zbyt.
Toronto Raptors.
No, ale stracili Derozana, trochę para uszła, ale wytrzymali ciśnienie.
No i przegrali 4 mecze z kolei i to w brzydkim stylu wszystkie. Ale czy to w ogóle jakikolwiek sens ma ocenianie tego? Być może pod kątem tego, że faktycznie powinni dodać jednego gracza do przodu, do góry z przodu. W sensie, jeśli Amir Johnson i Jonas Valanciunas nie potrafią z Charlotte sobie poradzić, to ja nie wiem.
Bez Alan Jeffersona, no to
tam nic nie ma. Kłopot. Marvin Williams jest drugim graczem podkoszowym w tym teamie. Jason Maxwell jest trzecim. Mój Boże, Bismack Biyombo jest pierwszym. No. I na czym ja to skończyłem? Na tym, że jest taki moment, w którym można się chwycić tego i powiedzieć, Atlanta jest super, a jechać w temat Atlanty. Ja nie wiem, czy Atlanta jest taka super. Nie wiem, czy zaraz Atlanta nie zacznie na przykład przegrywać kilka spotkań. I zupełnie zapomnijmy o tym, że Atlanta istnieje do końca sezonu. Będzie przez cały sezon na drugim, trzecim, czwartym miejscu. Jest Atlanta, Atlanta jest dobra. Atlanta jest dobra, wiemy, że jest dobra. Tak? Jak dobra jest? Mnie bardziej zastanawia to, że Chicago Bulls nie jest tak dobre, jak mogłoby być. Myślę, że oni są
teraz... No, ale też borykają się cały czas z jakimiś takimi infokonfuzjami, no.
Tak, i Derrick Rose...
Jest... Zdarzenie jest w kratce.
Derrick Rose, nie, on gra słabo ostatnio.
Gra słabo.
I wiesz, Toronto, Waszyngton, nie przekonuje.
Nie. Cleveland, tylko po Cleveland.
To co robią, tak.
A Cleveland się właśnie przekonuje. Cleveland zostały.
Jeszcze raz?
Z kim są nowe dodania, z kim będzie zrobił LeBron.
No, ale trzeba poczekać, tak? Widzisz, więc...
Poprawimy i trzeba poczekać.
2 tygodnie trzeba poczekać tam tydzień.
No dobrze, jak będziesz gotowy na jakąś taką rozmowę o podsumowaniu, to tak znaczy.
Zobaczymy. Ja się zastanawiam, czy każdy z tych teamów jeszcze może zrobić jakiś deal. Czy Cleveland ma jeszcze jakiś deal, czy Waszyngton ma deal.
No dobrze, porozmawiamy o chorym morkach.
Dobrze, to może być. To może być ciekawsze. Idę na łóżko, położę się na łóżko. Położę się na łóżko, żeby mnie przygniotło. Twoje rumory mnie przygniotły, masz jakieś ploty?
Słyszałem, że Deron Williams się skontuzjował,
tak? Tak, cały czas jest skontuzjowany. W ostatnim meczu w środę próbował wrócić. Ma obitą lewą stronę ciała, w sensie coś mu nie działa z lewej strony. To już jest źle, jeśli cała lewa strona ponoć go boli. Próbował wrócić, pograł 2-3 minuty z ławki na początku drugiej kwarty, czy jeszcze na końcu pierwszej, nie pamiętam, zszedł, podziękował. Więc Deron Williams nie jest zdrowy i już pewnie nie będzie.
No to jest jego wartość transferowa, jest pewnie nie za duża.
Mała, tak naprawdę. Ogromny kontrakt na 2 lata i... No i bycie Deronem Williamsem, który nie jest zdrowy i wchodzi z ławki za Jaretem Jackiem. Czy ktoś potrzebuje Derona Williamsa za 40 milionów dolarów? Chyba nie, chyba nikt w tym momencie. Mamy jeszcze jakieś plotki transferowe?
No, się zastanawiam właśnie. Taka była wczoraj plotka, że Jose Calderon i Quincy Lewis mają pójść do Orlando.
A za co? Z Orlando? Co Orlando mogłoby dać?
Powiedziane jak bez sensu. Mo Harkless i druga rundowy pick.
Aha.
Ale nie wiem, czy to jest prawda, bo zresztą w jednym miejscu na jakimś portalu po hiszpańsku. Trudno było to zweryfikować.
A jest ta plotka a propos tego, że Memphis jest zainteresowany Jeffem Greenem i Luolem Dengiem, od którym
no
tam zaczęliśmy.
Ja się zastanawiam. To był fajny upgrade'ik.
No tak, a to nie jest to, że jak oni sprowadzą Jeffa Greena, to tak jakby mieli Rudy'ego Gaya z powrotem? To gorszego, Rudy'ego Gaya. I czy jest im potrzebny Jeff Green?
No tęsknię za Gayem.
Czy tak bardzo jest im potrzebny Jeff Green? Nie wiem.
No, przydałby się taki coś.
No. No na pewno. Ktoś taki, ale nie. Ja nie wiem, nie czuję tego, że jest im jakoś strasznie potrzebny. Zastanawiam się, kto jest potrzebny Memphis teraz. Nie wiem.
No ktoś, kto tam będzie punkty zdobywał, nie? Z ławki na przykład. Taki energizer. Może to Green dostania z ławki.
No pan Udrich ma bardzo dobry sezon. Vince Carter zaczyna grać coraz lepiej, chociaż to ostatni mecz akurat nie, ale jako na przestrzeni ostatniego miesiąca.
Może ktoś by się przydał pod koszem. Może oni zrobią trade pod koszem, ponieważ kończy się kontrakt Kosty Kufosa teraz też. I kto wie, o czym zamarzy Kosta Kufos na rynku, ile pieniędzy będzie na przykład chciał Kosta Kufos. I oni oprócz Kosta Kufosa nie mają nic. Mają Johna Luera i Johna Stokesa. I teraz może oni sprowadzą kogoś...
Ja nie oddawać od Davisa.
Może oni kogoś wezmą pod obręcz, kogoś z ławki, kogoś lepszego, może tu się wzmocnią, może wprowadzą kogoś właśnie w typie Brandona Bassa, może kogoś takiego wyjmą.
No to by wiedzieli, czy mieli to z Wiedniu, Kufus za Bassa.
Jeszcze raz?
Kufus za Bassa?
Nie. Boston chyba nie potrzebuje Kufosa, mając Tylera Zellera. Który jest jednym koszykarzem NBA w tym sezonie. Hej!
Hej!
Nie, bo właśnie się zastanawiam, czy oni tak bardzo wingmana potrzebują, w sensie akurat Jeffa Greena i Lua Ladenga, który nie jest już tak dobry, jak był kiedyś. I też nie rzuca za trzy dobrze. Nie wiem. Kartner jest dobrym koszykarzem. Czego potrzebują jeszcze? Tony Allen musi grać, Vince Carter gdzieś tam też musi grać.
No Vince Carter to znowu powiedzmy sobie, ile tego Vince Cartera
z ławki, no ale gra z ławki, ma na 3 lata kontrakt, tak? Oni grają nisko też z Udrichem i z Conleyem razem. Nie wiem, nie bardzo wiem, co Memphis może chcieć tak bardzo, żeby to zrobiło jakąś różnicę. Oni muszą chcieć Zacha Randolpha zdrowego mieć. Póki co jest kontuzjowany od 9 meczów.
To jest oczywiście problem.
Co robisz w ten weekend?
Pracuję, wiesz?
Cały weekend pracujesz?
Tak, mam plan.
Ojej, to jest twój plan? Czy sobie narzuciłeś? Ktoś ci narzucił?
Nie, nie, zostało mi to narzucone.
Ojej.
A co?
To jest fajnie. Tak się pytam. Jedźmy na Calderonie, na Memphis. Przysypiam. Położyłem się na łóżku i będę przysypiał teraz. Nie, pytałem się z dobrymi intencjami. Chciałem wiedzieć, co robisz.
Nie, jestem wdzięczny.
Co robisz w weekend?
Co robisz w weekend? Co jeszcze ciekawego? To już jest taki moment, kiedy już... Nie mamy sobie nic do powiedzenia.
Zastanawiam się, co moglibyśmy sobie powiedzieć. Zacząłem się zastanawiać, o czym ja wczoraj myślałem. Nie wiem.
O czym myślałeś? Nie to było to ważne.
Nie pamiętam. Nic ciekawego.
Może być chwila o Detroit i o Joshie
Smithie.
Joshie Smithie?
Tak. Ktoś rzucił dobry żart, że ten komentator z Dallas, Skin Wade, ten od tego shoo z Tysonem Chandlerem, rzucił dobry żart, że teraz każda drużyna koszykówki powinna chcieć podpisać Josha Smitha tylko po to, żeby go dzwonić. That's the joke.
Dobry żart. Ale coś w tym jest, no.
Ktoś wczoraj jeszcze na Twitterze...
Oglądałem czwartą kwartę meczu Chicago. Houston. Josh Smith był zamieszany w 4 ostatnie akcje. Houston oddał 2 niecelne rzuty za 3 i miał 2 straty. Czy tam 2 takie głupie faule.
A z kolei w ostatnim meczu w końcówce trafił trójkę z rogu, która zamroziła mecz. W tym ostatnim meczu w Houston. Nie tej nocy, tylko poprzednim. Zapomniałem, z kim to
było. W tym meczu z Nowym Jorkiem zamroził nikogo.
Tak, tu nie. A z Chicago podłował w końcówce.
Nie, ale to takie rzuty były zupełnie bez sensu. No i na miejscu McKinney'a ten pan został pijany.
Bo to jest to, jak on ma grać w Houston i on ma być czwórką, ma stać na obwodzie, co czy on ma rzucać? W sensie...
Ja nie wiem, co ma robić. On nie powinien w ogóle rzucać. On powinien wyglądać się tylko i wyłącznie obroną.
A on ma tam dobrą rolę. Może być rezerwowym centrem w tym teamie. Oni grają w 3 teraz pod koszem. W rotacji Motiejunas, Dwight i George Smith pod koszem. Nikt inny nie gra. Więc on tam gra obok Motiejunasa jako taki, powiedzmy, center, czwórka, center. No. cokolwiek to znaczy. No i co? Co o Detroit? Nie wiem, nie,
to nie jest. Jest jakiś lepszy mode, że Andre Drummond żyje.
Jody Mix wrócił.
Zaczynam się zastanawiać, ja jednak się nie przepraszam z Gregiem Monroe na koniec sezonu, będę słuchać Greg. To było. Mamy nowe otwarcie, mamy nowego trenera. Jesteśmy w playoffach. Zostań z nami, chłopiec.
Nie wiem. Nie wydaje mi się, że to jest takie potrzebne. Oczywiście na fali optymizmu można, i tym bardziej ostatniego meczu Monroe w Dallas przeciwko frontcourtowi, którego nie ma z ławki, nic nie ma tam, to można krzyknąć, nie? A, to może Monroe zostanie, jak jest tak dobrze. Detroit gra najlepsze minuty, te najlepsze minuty Detroit w tym ranie to są te minuty, gdy Monroe nie gra akurat, więc wydaje mi się, że powinni puścić, bo też to sam Monroe chyba nie będzie chciał zostać mimo wszystko. Nie wydaje mi się, żeby Monroe był idealną czwórką, no on nie jest idealną czwórką obok Andre Drummonda. Wydaje mi się, że będą szukać jakiegoś bardziej wszechstronnego gracza niż Monroe, na dwie strony parkietu, jak mi się wydaje tutaj. Tam jest dobry pomysł, tam to mówi Jalen Rose, znaczy dobry pomysł, to byłby dobry gracz chyba dla Detroit, tylko ciekawe za jakie pieniądze. Jalen Rose mówi o tym w podcastach nie raz, nie dwa. Mówił, że do Michigan mógłby wrócić do Raymond Green, który będzie zastrzeżonym wolnym agentem. I że może właśnie Raymond Green jest typem zawodnika, który obok Andre Drummonda by... to jest typ zawodnika, który by pasował obok Andre Drummonda, zacznijmy od tego, tak? I że być może Detroit wyrzuci, tak jak ty powiedziałeś ostatnio, że Golden State, to ty powiedziałeś chyba tak, że Golden State nie zostawią Draymonda Greena po takich pieniądzach, za które on może pójść. W sensie Jeff Van Gundy jakieś chyba 3 tygodnie temu w jednej z transmisji mówił, że Draymond Green według niego dostałby jakieś 12-13 milionów dolarów, jeśli dobrze pamiętam. I jeśli on pójdzie za tyle, jeśli trzeba będzie mu tyle zapłacić, to Golden State Warriors będzie ogromne pieniądze musiało zapłacić za ten team, jeśli nie uda im się oddać Davida Lee, tak? Tam są straszne umowy.
Tak.
I Stephen Curry, mimo tego, że Stephen Curry jest za tak mało, to tam będzie chyba 6 ludzi powyżej 10 milionów dolarów wtedy. Więc
to byłby jakiś rekord chyba.
Jeśli Detroit rzuci pieniądze za Draymonda Greena, jakieś duże, przypuszczalnie, to może być gracz dla nich, na czwórkę. I wróciłby do swojego stanu i byłby jakąś taką lokalną gwiazdą, cokolwiek, jakkolwiek.
Nie, no, byłby super tym jeszcze. Pytanie, co oni chcą zrobić z Jenningsem?
Mhm.
Czy Jennings ma... Brandon Knight jest chyba, tak? Więc ciągle myli jeden z drugim, w sensie...
Oni zostali wymienieni za siebie.
Ja to pamiętam, tak. I dlatego mylą mi się tak pewnie kontrakty teraz.
Jennings ma kontrakt w tym sezonie i w kolejnym. Knight będzie zastrzeżonym wolnym agentem teraz.
Knight jest zastrzeżony. No.
Tak. Nie wiem, wydaje się, że też to jest kwestia czasu, zanim Jennings odejdzie z Detroit, więc zdziwiłbym się, gdyby nastąpiła jakaś przemiana tutaj ogromna i Jennings stałby się rozgrywającym przedłużeniem ręki Stana Van Gundy'ego. Wyobrażasz to sobie? Że Brandon Jennings ma być przedłużeniem myśli taktycznej. Ma być graczem, któremu ufa, któremu Stan Van Gundy powierza kierowanie zespołem koszykówki na cały sezon. Że on przychodzi do trenera i Stan Van Gundy ma zaufanie do swojego rozgrywającego. Nie. W sensie nawet Brandon Jennings odejdzie. Tylko że kiedy i za co? Tam jest dużo deali, które będzie robić Detroit. Zmienią rozgrywającego, zmienią czwórkę, będą szukali trójki na rynku. Całe życie szukają trójki. Gdyby wybrali Carmelo, to mieliby trójkę.
Prince był taką trochę fałszywą trójką.
Jeszcze raz?
Alshon Prince był taką fałszywą.
Tak, Prince był. Tak.
Oni są trochę takimi sierotami po księciu.
Prince. Sierotami po księciu. Tak. Yeah. Długi sezon. Dobrze, mój drogi, ja będę wracał do Flasha, muszę go skończyć.
Dobrze, wróćmy do Flasha, skończę to proszę. A powiedz mi, patrzymy, co się dzieje w najbliższych dniach?
A właśnie. Znaczy, jestem w Krakowie, będziemy oglądać zbiorowo mecze. Muszę zobaczyć, co będziemy oglądać.
W jakim Krakowie?
W tym, w którym ty byłeś ostatnio.
Tak, jedziesz do Krakowa?
Tak.
Gdzie się będzie można obejrzeć?
Jutro w okolicach 12-13 na rynku będę się przechadzał.
No dobrze. Pod Mickiewiczem się tam sfotografuj.
Dobrze. Mówię, co jest dzisiaj i czy jest coś sensacyjnego. Atlanta gra w Detroit. To jest mecz, na który wszyscy czekają i ostrzą sobie zęby. W sensie poważnie mówię. Chicago gra w Waszyngtonie. Derrick Rose. Cleveland gra w Golden State. That's the stuff. Phoenix gra w San Antonio. To jest mecz. To jest chyba najfajniejszy mecz. Bo jeśli Phoenix wygra w San Antonio, to może...
Nie będzie playoff.
Nie, jak póki co grają o te same miejsca. Miejsca. Co jest dzisiaj? W sobotę mamy w 9 meczów. Charlotte gra w Nowym Jorku o 19 dla wszystkich. Nowy Jork. Travis Square. Ale o 20...
O! 21.30.
21.30 Dallas Clippers. Blake kontra Dirk. Dobry mecz. Chris Paul kontra Rajon Rondo. O, to kiedyś było kozackie. Teraz już nie jest chyba od kilku lat, ale może znowu będzie teraz właśnie, skoro grają razem w konferencji. Chris Paul kontra Rondo. Oni kiedyś mieli zostać wymienieni do siebie. I co jeszcze? Andrew Wiggins gra w koszykówkę dobrze. Hej! I on gra z San Antonio. W niedzielę mamy 5 meczów tylko i też mamy 2 wieczorem. Waszyngton gra w Atlancie o 21. Zagłosowałeś na Marcina Gortata do All-Star Game?
Nie.
20...
Tak?
Tak. Tak! 21.30 Miami gra z Los Angeles Clippers.
Okej.
No i potem jeszcze
trzy. Fajny mecz.
I potem jeszcze mecz. Trzy mecze są.
Phoenix Memphis.
Phoenix gra dwa fajne mecze w tym. Dobrze.
Faktycznie.
No Aston Galloway. Patrzę i go widzę w miejscach, których nie powinienem go widzieć.
Ale wygląda na takie fajne rozbiegane oczy. To ma rozbieżnego zegar, to ma świetną, wiesz, przegląd pola.
On wygląda. On wygląda z ciała, budowa ciała przypomina mi młodego Chrisa Duchona.
Coś ma takiego, ma taki lekki garbik, takie długaśne ręce.
Nieatletyczną dupę ma.
Niesamowite.
Wiesz, tutaj jest taki, jakiś taki nie... Ile on ma lat, ten człowiek? Muszę sprawdzić.
24.
On grał w Polsce?
Jeszcze nie.
Nie miał jeszcze tej przyjemności gry w Polsce? 23! On jest młody. On skończył w grudniu dopiero te 23 lata teraz. To młodziutki jest. Wzrostu jest tego samego, co Chris Duchon. Zaraz sprawdzę, czy takiej samej wagi. 6-2. Chris Duchon był 6-2 czy 6-3? Może jednak jest niższy.
Ale jeszcze rośnie.
Chris Duchon... Poczekaj, to nie wiem czemu to robię. Tak, Chris Duch, tak, to jest tego samego wzrostu, ale chyba waży więcej niż Chris Duchon. Niż ten szczuplaczek z mamu z Luizjany. Dobrze. Co robi teraz Chris Duchon, wiesz w ogóle?
Nie wiem, może czy komentuje jakieś mecze, czy co.
Jest aktualnie asystentem koszykówki w drużynie Marshall Thunder in Heart. To jest Uniwersytet Marshalla z zachodniej Virginii. On jest asystentem, więc rozpoczyna wspinaczkę po trenerskich szczeblach. W przyszłości stanie się trenerem Lakers. Albo zastąpi Dereka Fischera w Knicks. Jakkolwiek. Dobrze, mój drogi. Zastanawiam się, co jeszcze właśnie moglibyśmy zaczepić z takich pozaboiskowych rzeczy, które były ciekawe lub nie ostatnio. Ale chyba nic. Nic nie zaczepimy.
Ciężko.
No tak, no. Długi sezon jest.
Długi sezon.
Dobrze. Zabieram się do pisania dalej. Trzymaj się, mój drogi. Miłego weekendu, hej.